Poranny gość Radia Rodzina.
A jest nim poseł na Sejm Grzegorz Macko, były wicemarszałek województwa dolnośląskiego. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Dziś niecodziennie pan poseł nie w studio, a niedługo udaje się na posiedzenie Sejmu. Rozumiem, że nie z taką prędkością jak partyjny kolega Łukasz Mejza, który dopuścił się szeregu drogowych wykroczeń.
Nie, jestem w Warszawie, do której pojechałem pociągiem. To najbardziej ekologiczny i ekonomiczny sposób podróżowania. Także za chwilkę zaczynamy faktycznie kolejny dzień posiedzenia. No a sprawa, o której pani stwierdziła, została jakoś już tam wyjaśniona. I mam nadzieję, że tutaj już kolega będzie się osobiście rozliczał ze służbami za te różne rzeczy, które zostały tak naprawdę gdzieś tam ujawnione.
A trochę panu posłowi nie jest wstyd za polityka waszego szyldu?
Pani redaktor, no tutaj każdy odpowiada sam za siebie. Ja nie jestem od tego, żeby oceniać takie zachowania. Kolega z ław poselskich stracił prawo jazdy, co się dzieje właśnie w takich przypadkach i powinien tak naprawdę sam zmierzyć się z tymi wszystkimi czy komentarzami, czy konsekwencjami swojego działania.
Koniecznie musi pan zaproponować, by na kolejne posiedzenie udał się pociągiem. No dobrze, jakie najważniejsze ustawy będziecie procedować w tym tygodniu, panie pośle?
No, tak naprawdę cały czas można powiedzieć, że oprócz tych ustaw, które są faktycznie procedowane chociażby dzisiaj. Głównym tematem rozmów cały czas pozostaje na przykład program Save, bo praktycznie w każdym programie telewizyjnym czy w każdej rozmowie z kolegami.
Wychodzi już powoli z lodówki ten program nam.
Dokładnie.
W dwóch wersjach.
Ale to dlatego, że właśnie między innymi no, ten temat wraca jak bumerang za sprawą propozycji akurat w tym wypadku w APSL-u, żeby jednak porozmawiać na temat tych propozycji, które zaproponował pan prezydent.
Tak, Władysław Kosiniak-Kamysz, ja może tutaj wytłumaczę słuchaczom, chce procedować ustawę Polski Safe 0%, ale po poprawkach.
Tak, i oczywiście myślę, że to wszyscy powinni być otwarci na rozmowę na ten temat. Pan prezydent zaproponował program, który jest dobry, który jest kompleksowy i który jest przemyślany. Ja nie wiem, czego miałyby dotyczyć te poprawki, które zostaną wprowadzone przez obecną koalicję rządzącą do projektu ustawy. Trochę się obawiam, bo nie ufam koalicji rządzącej, że będą to poprawki, które mogą wypaczyć sens tego programu, który zaproponował pan prezydent. I obawiam się przede wszystkim tego, że to jest gra wizerunkowa, a nie faktyczna chęć skorzystania z tych mechanizmów, no ale to zobaczymy w trakcie dyskusji, która cały czas się toczy, między innymi właśnie na tym posiedzeniu Sejmu.
No i też pytanie, czy premier Donald Tusk będzie chciał tak chętnie jak wicepremier Kosiniak-Kamysz przyjąć te pieniądze z NBP-u na bezpieczeństwo, zbrojenie Armii Polskiej?
Nie wiem tego. Myślę, że to będziemy wiedzieli po zakończeniu tego posiedzenia. Natomiast widzę, jaka była gra wokół pieniędzy, które zaproponowała nam Komisja Europejska. Pieniędzy, które byłyby pożyczane w obcej walucie na procent, których spłata miałaby trwać 45 lat. Argumentów na temat programu SAFE, na temat tego, czy go przyjmować, czy nie przyjmować, padło już bardzo wiele. Ja nie jestem zwolennikiem tego programu w unijnym wydaniu. Więc no, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Wczoraj na przykład na jednej z komisji, na komisji gospodarki, w której jestem członkiem, dyskutowaliśmy na temat sytuacji hutnictwa w Polsce, które tak naprawdę przez energochłonność, przez koszt energii, a zarazem energochłonność tej gałęzi przemysłu może po prostu upaść w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy. No i jak to się ma do realizacji programu SAFE, gdzie polskie fabryki mające korzystać z tych pieniędzy potrzebowałyby polskiej stali? No skończy się to w taki sposób, że będziemy mieli zagraniczny kredyt w obcej walucie na produkcję broni, która być może nawet będzie się odbywała na terytorium Polski, ale za pośrednictwem spółek zagranicznych zarejestrowanych jedynie w Polsce, i nawet stal do tego będziemy zmuszani sprowadzać z Niemiec czy z innych krajów, które znalazły sposoby, aby pomóc w utrzymaniu produkcji stali, która u nas niestety, ale idzie, spada na łeb, na szyję, dlatego że przemysł jest energochłonny, a ceny energii tak wystrzeliły, że rząd sobie z tym już kompletnie nie radzi, nie ma żadnych tarcz osłonowych dla przemysłu i to są prawdziwe problemy, o których bardzo często nie słyszymy w mainstreamowych mediach, bo co chwilę jesteśmy zarzucani kolejnymi tematami, które mają przykryć porażki tego rządu. Cały przemysł ciężki jest energochłonny i tutaj to, co się dzieje z naszą energetyką, przede wszystkim z cenami energii i to, że rząd nie potrafi odpowiedzieć na takie realia, które się pojawiły rynkowe, no nie świadczy dobrze o rządzie, a tylko po prostu idziemy na zderzenie ze ścianą. Już nie tylko w zakresie chociażby deficytu budżetowego, który dzisiaj mamy na poziomie prawdopodobnie około 80 miliardów złotych, a jest końcówka marca dopiero. Tak naprawdę każda branża, jeżeli popatrzymy sobie na wskaźniki ekonomiczne, każda dziedzina naszego życia ekonomicznego jest pod kreską i różni się diametralnie od tego, co mieliśmy chociażby za rządów pana premiera Mateusza Morawieckiego i to powoduje, że jestem po prostu nawet nie tyle jako poseł, co jako obywatel bardzo zaniepokojony.
Czy w porządku obrad Sejmu będzie próba odrzucenia weta prezydenta w sprawie nowelizacji kodeksu postępowania karnego? Bo za taką decyzję prezydent był krytykowany, zwłaszcza przez kibiców. Widział pan te szyldy. Dosyć nieprzyjemne słowa pod adresem pana prezydenta.
No, na jednych stadionach one się pojawiały, a na innych, kiedy się pojawiały, to bardzo szybko znikały, bo okazywało się, że jakaś wąska grupa po prostu kibiców pozwoliła sobie na ich wywieszenie. Pan prezydent bardzo dokładnie wyjaśnił, skąd to weto jest. Generalnie pan prezydent, jeżeli wetuje jakąś ustawę, to zawsze bardzo dokładnie to uzasadnia w obszernych materiałach. W tym wypadku argumentem za odrzuceniem tej ustawy był fakt, że były tam zaszyte przepisy, które powodowałyby, że między innymi osoby popełniające ciężkie przestępstwa byłyby z automatu wykluczone z kategorii osób, które można objąć aresztem. Więc można powiedzieć, że z jednej strony ustawa miała na pewno swoje dobre strony, ale wprowadzała też rozwiązania, z którymi prezydent po prostu nie mógł się zgodzić, bo otwierałby furtkę do bardzo poważnych nadużyć. Tak jest z bardzo wieloma ustawami, czyli obecna koalicja rządząca tworzy przepisy, które teoretycznie powinny być dobre, które są na początku przedstawiane jako remedium na pewne problemy, ale bardzo często w tych przepisach są zaszyte jakieś pułapki, które spowodowałyby, że jakaś dziedzina naszego życia funkcjonowałaby gorzej, pojawiłby się jakiś kolejny problem społeczny. To są bardzo często pułapki zostawiane na prezydenta, po to, żeby właśnie wetował i po to, żeby mówić, że współpraca z takim prezydentem do niczego nie prowadzi. Ja mam nadzieję, że wszystkie osoby, które mają świadomość i przeanalizowały tą ustawę, wiedzą, że prezydent nie chciał zrobić żadnemu środowisku, które ma dobre intencje na złość, tylko w tym wypadku mamy do czynienia wyłącznie z grą polityczną obecnej koalicji rządzącej.
3/5 głosów potrzebne są do odrzucenia weta prezydenta. Jaki zdaniem pana będzie ten los jej?
Jednoznaczny, no pani redaktor, matematyka w Sejmie jest prosta, weto zostanie podtrzymane i tak samo jak chociażby pan prezydent, chociaż tego nie ma na obecnym posiedzeniu Sejmu takiego weta, bo jeszcze po prostu go prezydent nie złożył, ale już na poprzednim posiedzeniu, kiedy była dyskutowana ustawa o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego, w imieniu prezydenta głos zabrał prezydencki minister Zbigniew Bogucki, który powiedział, że nawet jeżeli ta ustawa przejdzie przez Sejm i Senat, to już teraz pan prezydent informuje ustami swojego ministra, że ta ustawa zostanie zawetowana. I tak będzie się działo za każdym razem, kiedy będą na stół kładzione ustawy, które są po prostu złe. I pan prezydent z góry powiedział co do tej ustawy, co do pewnie wielu innych, że on się z pewnymi rozwiązaniami nie zgodzi i należy się z tym pogodzić. Koalicja rządząca powinna wtedy, kiedy zamierza wprowadzać pewne kontrowersyjne rozwiązania, złe rozwiązania, usiąść i rozmawiać, w jaki sposób tutaj dojść do porozumienia z prezydentem, bo wtedy, kiedy będą rozwiązania właśnie złe i kontrowersyjne, to prezydent będzie je wetować i właśnie po to go wybraliśmy na prezydenta, żeby złe rozwiązania odrzucał.
A jak to jest możliwe, że dzień po spotkaniu prezydenta Karola Nawrockiego z Viktorem Orbanem, premierem Węgier, ten zakręca kurki z gazem i wstrzymuje dostawy gazu na Ukrainę? Jak to wytłumaczyć?
Jeżeli chodzi o wstrzymanie dostaw gazu na Ukrainę, to sądzę, że akurat pan prezydent tutaj nie ma żadnej sprawczości nad tym tematem. Pan prezydent jest osobą, która jest
ale to źle wyszło, wie pan poseł, panie pośle. Spotykają się, godzinę rozmawiają za zamkniętymi drzwiami i na drugi dzień, no niestety Orban ogłasza wstrzymanie dostaw gazu na Ukrainę.
W tej chwili na Węgrzech trwa kampania wyborcza, która emocjami przypomina tą w 2023 roku w Polsce. Być może już nawet ją przewyższyła. Faktycznie, oczywiście tutaj pan prezydent spotkał się z premierem Viktorem Orbanem, tak jak wcześniej w przeszłości spotykał się chociażby Donald Tusk. Wtedy to nie było problemu, kiedy Donald Tusk spotykał się z przywódcą Węgier na różnego rodzaju szczytach.
Ale może nie było pełnoskalowej jeszcze wojny w Ukrainie?
To wszystko już się działo, bo to są przecież bardzo świeże sprawy, kiedy odbywały się szczyty Rady Europejskiej czy innych instytucji europejskich, ponieważ się spotykali, fotografowali i nie było z tym problemu. Teraz, kiedy pan prezydent Nawrocki spotyka się z premierem Viktorem Orbanem, to nagle się robi problem. Pan premier Viktor Orban cały czas jest premierem Węgier, premierem kraju, z którym też łączą nas pewne interesy, mniejsze czy większe. Z każdym partnerem europejskim mamy jakieś interesy. Jest demokratycznie wybranym premierem i nasi liderzy będą się z nim spotykać, tak jak będą się spotykali z każdym liderem innego kraju europejskiego i nikt nie powinien mieć o to do nikogo pretensji. Natomiast to, co dzieje się pomiędzy Węgrami a Ukrainą, no to proszę mi wybaczyć, ale to też nie jest tak, że pan prezydent odpowiada za to, co się na tej linii dzieje. Ja uważam, że po prostu koalicja rządząca i media jej sprzyjające próbują wykorzystać ten fakt tego konfliktu, tego, nie chcę powiedzieć nieporozumienia, bo to jest za mało idące, może zbyt delikatne określenie, to jest po prostu konflikt pomiędzy Węgrami a Ukrainą. To jest próba wplątania w to Karola Nawrockiego jest po prostu niegodna, niedobra, dlatego że pan prezydent wielokrotnie podkreślał, kto jest naszym wrogiem i a komu trzeba w tej sytuacji pomagać.
Jasne, no może pan prezydent powinien tak jak kilka miesięcy temu jednak nie jechać i nie spotkać się. Czy jednak, panie pośle, nie uważa pan, że w jakiś sposób to zaszkodziło wizerunkowi i interesom Polski, jak twierdzą rządzący?
No właśnie, no, rządzący tak twierdzą, ale tak jak pani redaktor przed chwilą powiedziałem, pan prezydent jest głowa państwa, spotyka się z liderami wielu państw, a Węgry są państwem Unii Europejskiej, z demokratycznie wybranym rządem, z demokratycznie wybranym premierem i pan prezydent ma pełne prawo i do tego, żeby się spotykać z liderami innych państw i sądzę, że...
Tylko to jest lider, który uchodzi za najbardziej prorosyjskiego polityka w Europie.
Jeśli... No to dlaczego w takim razie Donald Tusk się z nim spotykał niedawno?
Kiedy niedawno, panie pośle, dokładnie?
No, na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy, a już z pewnością kilku lat do takich spotkań dochodziło do wspólnych zdjęć. Mieliśmy takie przykłady właśnie na posiedzeniach gremiów europejskich i wtedy nie było z tym problemu. Z pewnością też dochodziło wtedy do rozmów, do jakichś ustaleń. Nie sądzę, że dobrą rolą dla kancelarii premiera czy dla MSZ jest wskazywanie głowie państwa, z kim powinna się spotykać, a z kim nie powinna się spotykać. Tak jak powiedziałem, Viktor Orban to jest premier, czy to się komuś podoba, czy nie, europejskiego kraju, unijnego kraju, wybrany w demokratycznych wyborach. Teraz w kwietniu są kolejne wybory, być może dalej będzie premierem, a być może nim przestanie być. I wtedy głowa naszego państwa będzie się spotykała dalej albo z Viktorem Orbanem, wtedy kiedy wejdzie taka potrzeba, albo z kolejnym liderem, innym liderem rządu węgierskiego. To jest naturalne i ja bym jednak tutaj zachował pewną powściągliwość po stronie administracji rządzącej. Prezydent będzie się spotykał z tymi, z którymi po prostu uzna za słuszne.
A ta blokada pieniędzy, panie pośle, 2 miliardy złotych, które powinny wpłynąć z europejskiej kasy za sprzęt, jaki wysłaliśmy jako Polska Ukrainie w pierwszych miesiącach wojny?
My jako Polska wysłaliśmy Ukrainie mnóstwo sprzętu, to jest fakt i tutaj ta decyzja, która wtedy została podjęta, była decyzją dobrą i jedyną. Żadnej innej jak Ukrainie nie mogliśmy podjąć, ponieważ w pierwszych tak naprawdę nawet nie miesiącach, ale tygodniach wojny, gdyby nie postawa Polski, to Ukrainy by nie było. Ukraina by nie istniała, dlatego że przypomnijmy sobie sytuację, w której Niemcy chcieli wysyłać jakieś dziurawe hełmy w homeopatycznej ilości, kiedy kraje zachodnioeuropejskie nie chciały w ogóle Ukrainie pomagać, bo oczywiście panowało takie przeświadczenie, że to państwo i tak za chwilę upadnie. I gdyby nie szybka decyzja rządu Mateusza Morawieckiego, jego osobiste też decyzje, to być może Ukrainy faktycznie dzisiaj nie byłoby na mapie. A to, że udało się zachować istnienie tego państwa, jest w dużej mierze efektem i tego sprzętu, który my przekazaliśmy w bardzo dużej ilości na samym początku konfliktu, ale też presji, która za tym przekazaniem poszła, tej presji, którą my wywieraliśmy na krajach zachodnich. I gdyby teraz zostały stworzone mechanizmy, które umożliwiłyby nam rekompensatę za tą pomoc, to oczywiście każdą taką rekompensatę uważam, że powinniśmy przyjąć. Natomiast też musimy mieć świadomość, że ten sprzęt, który wtedy był przekazywany, to był sprzęt bardzo często pamiętający czasy PRL-u, sprzęt, który i tak był na końcówce swojego wykorzystania w naszych siłach zbrojnych i to przekazanie odbyło się jak najbardziej z poszanowaniem interesu państwa polskiego, a teraz jesteśmy w sytuacji, w której uzupełniamy, ale już zupełnie innym rodzajem sprzętu, nowoczesnym sprzętem, te braki, które wtedy się pojawiły, ale których zrobienie i których wykonanie niestety było konieczne, bo inaczej znaleźlibyśmy się jako kraj w dużo trudniejszym położeniu.
Wspomniał pan o byłym premierze Mateuszu Morawieckim, który także niedawno opublikował zdjęcia z Wiktorem Orbanem. Czy Prawo i Sprawiedliwość chce, by Wiktor Orban wygrał wybory 12 kwietnia?
Ja mogę powiedzieć za siebie, że ja uważam, że na Węgrzech prowadzona jest podobna operacja, jaka prowadzona była w Polsce w 2023 roku, czyli całe brukselskie elity, które no nie mają kontroli nad państwem członkowskim takiej, jaką chciałyby mieć, taką, jaką być może pamiętały z poprzednich lat. U nas robiły wszystko, aby tą sytuację zmienić i to się niestety, ale elitom brukselskim w Polsce udało. Doszło do zmiany rządu, który wcześniej bronił przede wszystkim polskiego interesu i polskiej suwerenności, a dzisiaj mamy rząd, który zgadza się na wszystko. No, bezrefleksyjna zgoda na Mercosur, na pakt migracyjny, który, żeby była jasność, właśnie wchodzi w życie i niedługo będziemy już jego pełnoprawnymi, niestety, ale uczestnikami. No, wiele mechanizmów związanych z Zielonym Ładem, to wszystko wchodzi w życie. I dzisiaj rząd tak naprawdę deklaratywnie twierdzi, że na pewne rozwiązania się nie zgadza, a w praktyce nic nie robi, te rozwiązania po prostu tak płyną, wchodzą w życie powoli metodą gotowania żaby, która nawet się nie zorientuje, że została ugotowana, jeżeli się po troszeczkę będzie jej tą temperaturę podwyższało. My właśnie jako Polska znaleźliśmy się w takiej sytuacji. No i ja domniemuję, że pewnie w podobny sposób ludzie w Brukseli, którzy też chcieliby po prostu bez żadnego zająknięcia wprowadzać pewne zmiany związane właśnie między innymi z paktem migracyjnym, chcieliby mieć podobną sytuację na Węgrzech, w państwie, które też dosyć głośno upomina się o zachowanie pewnej suwerenności, za poszanowaniem traktatów, na które się zgodziliśmy. Choć, żeby była jasność, mi też nie podoba się polityka Viktora Orbana, którą prowadzi w stosunku do Ukrainy, a już tym bardziej wobec Rosji, więc oczywiście Węgrzy podejmą decyzję, są suwerennym państwem. Ja trzymam kciuki, żeby wygrał zdrowy rozsądek.
Ale nie powie pan, jak kolega partyjny Prawa i Sprawiedliwości Michał Wójcik, że Viktor Orban musi wygrać wybory. Bo jednak ma pan taką nutkę niepewności w sobie, z tego co słyszę.
Nie, ja zawsze w takich sytuacjach robię to, o czym czasami zapominają koledzy, na przykład na Zachodzie, koledzy politycy, koledzy samorządowcy. To znaczy ja nie mam zamiaru jako polityk Polski wskazywać palcem obywatelom innego państwa, na kogo powinni głosować. Mogę mieć z tyłu głowy pewne swoje jakieś sympatie czy antypatie, ale uważam, że powinniśmy my jako politycy zachować pewną powściągliwość, a nie robić to, co bardzo często robią chociażby Niemcy wobec Polski, czyli mówić, kto jest dobry, kto jest zły, kto jest godny do tego, żeby rządzić w naszym kraju, a kto jest niegodny, żeby rządzić w naszym kraju. Węgrzy podejmą samodzielnie swoją decyzję.
To jeszcze Jaką decyzję podejmie prezydent w sprawie wyboru dokonanego przez Sejm? Bo wczoraj czytaliśmy, że wybrani przez Sejm sędziowie Trybunału Konstytucyjnego skierowali do prezydenta list z prośbą o wyznaczenie terminu złożenia ślubowania. Podkreślali, że kalendarz prezydenta może na to nie pozwalać, ale są gotowi złożyć takie ślubowanie w innej formie. Jaki będzie los Trybunału Konstytucyjnego?
Nie wiem, jaką decyzję w tej sprawie podejmie pan prezydent.
A jaką powinien podjąć, zdaniem pana?
Mamy bardzo dużo wątpliwości też jako parlamentarzyści do trybu powoływania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Pamiętajmy o tym, że cały czas sam Trybunał Konstytucyjny ma orzec, czy przepisy, na podstawie których ci sędziowie zostali powołani, są zgodne z przepisami. Ta rozprawa ma się odbyć w kwietniu. Mamy do tego jeszcze sytuację, w której doszło do naruszenia regulaminu sejmowego w czasie procedowania powołania właśnie tych sędziów. Oczywiście obecna większość rządząca ma no właśnie większość do tego, żeby sędziów powoływać i pewnie ma do tego pełne prawo. Natomiast wszystko musi się odbyć z poszanowaniem reguł, które sami sobie w Sejmie nakreśliliśmy. Wśród tych reguł są są między innymi pewne terminy, które są określone przy procedowaniu sejmowych uchwał. Są pewne zasady, które w tym wypadku nie zostały dochowane. Przede wszystkim tutaj chodzi o terminy, ponieważ to była taka wrzutka sejmowa realizowana bardzo, bardzo szybko. I na dodatek oczywiście no, ta sprawa wagi ciężkiej, czyli sam fakt podstawy, na której są powoływani, ustawy, na podstawie której są powoływani, który jest rozpatrywany przez Trybunał Konstytucyjny i będzie rozpatrzony w kwietniu. Ja myślę, że pan prezydent podejmie decyzję najlepszą z możliwych, zgodną z prawem i do tego, żeby być w 100% do takiej decyzji przekonany, potrzebuje po prostu jeszcze trochę czasu.
Ale marszałek Włodzimierz Czarzasty twierdzi, że prezydent przeciąga tę sprawę i wykazuje ewidentnie złą wolę.
Marszałek Czarzasty nie powinien nic mówić o wykazywaniu złej woli i o przeciąganiu spraw, ponieważ sam wykazuje skrajnie złą wolę przy przeciąganiu ustaw prezydenckich, które pan prezydent składa w Sejmie, przy chociażby też wielu ustawach, które my składamy jako klub parlamentarny, które chcemy, żeby były dyskutowane, a trafiają od razu do zamrażarki sejmowej. I powiem wprost, to jest zdecydowanie gorszy standard funkcjonowania Sejmu niż był za czasów marszałka Hołowni, bo wtedy, chociaż z marszałkiem Hołownią bardzo się różniliśmy, to jednak pozwalał na to, żebyśmy dyskutowali na tematy, które wnosił czy to prezydent, czy my, czasami po długich bataliach, ale to się często udawało. W przypadku marszałka Czarzastego nie ma żadnej iskierki nadziei, więc mówienie o jakiejkolwiek dobrej czy złej woli tutaj to jest po prostu groteska w wykonaniu pana marszałka.
To jeszcze na koniec. Sondaż wyborczy Research Partner. Dlaczego Przemysław Czarnek, kandydat na premiera Prawa i Sprawiedliwości, nie podbija wam słupków sondażowych, panie pośle? Nie odbiera tych wyborców Konfederacji.
Pan minister Czarnek, a w przyszłości mam nadzieję, że pan premier Czarnek oczywiście ma przed sobą półtora roku i my wszyscy jako zespół, który go wspiera. Mamy przed sobą półtora roku ciężkiej batalii o to, żeby przekonać Polaków do tej wizji państwa, którą my jako Prawo i Sprawiedliwość chcemy realizować i którą w dużej mierze już realizowaliśmy, która jest w moim przekonaniu absolutnie lepsza niż to, co dzieje się dzisiaj w naszym kraju. Półtora roku spotkań, półtora roku jeżdżenia po Polsce i półtora roku szykowania programu, który pokażemy na wybory, pewnie kilka miesięcy przed nimi. Raczej nie chciałbym dać się wciągnąć w tak.
I w tym momencie zerwało nam połączenie, więc kończymy naszą poranną audycję. Poseł na Sejm Grzegorz Macko był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Poranny gość Radia Rodzina.